Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Srebrne pokolenie. Wyjątkowa audycja, bo dziś wyjątkowy dzień. Pierwszy dzień września. To jest wyjątkowa data, bo w tym dniu zmieniło się życie wielu osób. Także życie pewnie rodziców, dziadków, panów, którzy są gośćmi moimi dzisiaj. Pana Andrzeja Wójcickiego i Edwarda Sulżyckiego. Witam panów serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Edward Sulżycki.
Andrzej Wójcicki. Tak, tutaj rozmawialiśmy przed audycją. Edziu się jednak urodził w czasie wojny. Też ma swoją historię bardzo ciekawą.
40 rok, tak?
40 rok, tak.
A pan?
Ja 52, to już jest po wojnie.
Ale za to jaka historia rodzinna?
Historię rodzinną. No i dziadka i ojca, którzy przeżyli właśnie okres wojny, mieszkając w okolicach Warszawy, no bo w sumie mieszkali pod Warszawą.
Ja tylko przypomnę państwu, bo to mówi pan Andrzej Wójcicki, czyli człowiek, którego państwo doskonale pamiętacie, tutaj z audycji o podróżach, który prowadzi podróże z seniorami i organizuje podróże dla seniorów. O tych podróżach za chwilę porozmawiamy, ale na początku tylko chciałam jeszcze panów przedstawić jako gdańszczan, jako osoby, które tutaj nie tyle się urodziły, ale tutaj po prostu mieszkają i działają i wspólnie wyjeżdżają. Tak? Dobrze mówię?
Tak.
Jak panów przedstawić? Kim jesteście?
No ja jestem organizatorem turystyki. Mieszkam w Gdańsku już 21 lat.
A pan, panie Edwardzie?
Jestem na emeryturze od wielu lat, ale prowadzę działalność gospodarczą, doradczą w zakresie odnawialnych źródeł energii i zarządzania szeroko pojętego.
I najważniejsze, że jesteście podróżnikami, seniorami, którzy chcą aktywnie spędzać jesień życia, tak mogę powiedzieć. No.
Jesteśmy seniorami i też chcemy dla seniorów coś zrobić, czyli nie siedzieć. Ja mając 49 lat poszedłem na emeryturę, bo byłem górnikiem, w związku z tym nie mogłem dłużej pracować. No więc co miałem robić? Zająłem się organizowaniem turystyki dla seniorów.
I z tego, co ja słyszę, to tutaj naprawdę te pana oferty pękają w szwach. Czerwiec, lipiec, sierpień był wyjątkowo, można powiedzieć, wypełniony tymi wyjazdami. Sporo się działo. Nie wiem, czy pan pamięta naszą audycję, kiedy zachęcaliśmy do podróżowania na początku wakacji. Dziś wakacje się skończyły. Ile tych wyjazdów było? Wszystkie wyszły? Tak jak chciał
tak,
pan?
Tak, wszystkie wyszły i jeszcze lista rezerwowa została napisana, gdzie dodaliśmy jeszcze dodatkowo terminy wyjazdu, bo jest tak dużo chętnych, że po prostu no, musimy też zapewnić wszystkim i ja nikogo nie zostawię, więc robię następne wyjazdy, następny termin. Ludzie się zapisują na listę rezerwową. Jak już mam tam 10-15 osób, następny termin otwieram.
Czyli seniorzy ruszyli
tak,
w świat.
Czerwiec, lipiec, sierpień było bardzo dużo wypełnionych autokarów, bo i były wycieczki po 30, tak, gdzie zbieram do 30 osób, ale też są mi pełne 50-osobowe. Większość Europa i Polska.
Ale to są oczywiście nie tylko autokarowe wycieczki.
Nie tylko. Autokarowe są polskie, a zagraniczne wszystkie są samolotem.
I proszę powiedzieć, jaka to jest mniej więcej średnia wieku? Ludzie po 60, po 70, po 80, bo
więcej,
też się zdarzają
więcej.
Inni.
To są tacy po 70, większość. Tych takich 65-latków jest troszkę mniej, ale najwięcej jest tak pomiędzy 70-85, bo tak można powiedzieć.
Byliście razem w tym roku z panem Edwardem w te wakacje, gdzie?
Bojnice. Słowacja, sanatorium.
A to chyba kolejny raz,
to jest,
prawda?
Wyjazd uzdrowiskowy, to jest rehabilitacyjny. Bardzo ciekawe i naprawdę wspaniałe miejsce, fantastyczne zabiegi, także naprawdę jest, warto tam być.
Panie Edwardzie, skorzystał pan?
Z tego? Bardzo, bardzo.
Dlaczego warto pojechać do Bojnic?
Jest fantastyczna organizacja, zabiegi, różne ustalone przez lekarza w trakcie pierwszej rozmowy i potem jest bieganie po gabinetach. Uczucie fantastyczne. Polecam, naprawdę piękna sprawa.
Ale to też jest ciekawe, co pan mówi, bo ci, którzy nas pewnie słuchają, to myślą sobie, co to za podróżowanie, bieganie po gabinetach. A jednak w zależności od tego, co komu potrzebne jest, prawda, w danym momencie życia, na co my się chcemy zdecydować w tym momencie życia, w którym jesteśmy. Widocznie pana organizm potrzebuje tych zabiegów, skoro jest pan z nich zadowolony. Tak można to rozumieć?
I Dokładnie tak. To jest ładowanie akumulatorów, bym to powiedział. Człowiek po takim turnusie 9-dniowym czuje się zupełnie odmłodzony i gotowy, że tak powiem, do do dzieła.
Do dalszych podróży.
Do dalszych podróży, tak? Takich innych, ale nie tylko te gabinety, prawda? No bo Bojnice to też pewne piękne, różnego rodzaju inne atrakcje, osobliwości.
Wspaniała miejscowość w ogóle, jest pięknie zagospodarowana. Wspaniali ludzie są tam na miejscu. Naprawdę przyroda. Sanatorium jest w lesie. Zapach tej żywicy, no po prostu...
Tak, las mieszany tam jest.
Po prostu jest, no, coś pięknego.
A to jest daleko od granicy?
To jest środkowa Słowacja, to jest przy miejscowości Prywidza, za Żyliną, 65 kilometrów.
I jedziecie autokarem tam?
Jedziemy pociągiem do Krakowa, a z Krakowa mamy autokar, który nas zawozi do miejsca pod drzwi uzdrowiska i później przyjeżdża po nas, zabiera nas z powrotem do pociągu, bo z Gdańska jest dość daleko i autokarem też jest męczące, żeby całą trasę przebyć.
Dokładnie.
Także
tak.
Tutaj
dobry
jest
pomysł.
Bardzo dobry.
Powiem szczerze, naprawdę. Nie tylko dla seniorów.
Tak.
Dobrze, że mi pan podpowiedział. W sumie, jeżeli chciałabym tak podróżować, to może faktycznie wybrać taką opcję. I pojechaliście do Krakowa, tak?
Tak, do Krakowa. Z Krakowa przemieszczamy się wtedy już autokarem na miejsce.
I ile to trwa? 9 dni, mówi pan, tak?
Ja teraz zrobiłem 9-dniowy w lecie, ale w listopadzie, który następny będzie turno, bo zawsze robię 3 razy w roku, ale też ludzie indywidualnie sobie sami jeżdżą, to wybierają sobie sami termin, ale jeżeli grupę robię, to 3 razy w roku. Kwiecień, lipiec lub sierpień i listopad, po Wszystkich Świętych zaraz. I wtedy robię już na wiosnę i na jesień robię 11-dniowe.
11-dniowe,
tak.
A te zabiegi troszkę mnie zainteresowały jeszcze. Proszę powiedzieć, to są ultradźwięki, to są kąpiele, to są borowiny, to są masaże. Co
wszystko,
to jest?
Wszystko. 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 W zależności oczywiście od konkretnego przypadku.
Tak,
w każdym razie
decyduje lekarz.
Decyduje lekarz i natomiast wachlarz tych zabiegów jest naprawdę bardzo duży.
A szczególnie to jest, bo tam są baseny termalne, w związku z tym to jest balnoterapia i większość jest w wodach. Czyli są i kąpiele perełkowe, i baseny, pływanie, rehabilitacja w basenach. Także to jest większość w wodzie.
Można sobie na przykład z tej wody w ogóle nie wychodzić. Można sobie dokupić, można sobie iść też pewnie prywatnie, ponad to, co macie kupione,
można,
prawda? I pewnie też byli tacy.
Ale
chętni.
Nie ma potrzeby.
Nie ma potrzeby.
Bo tam jest 4-5 zabiegów dziennie, to nawet nie ma kiedy.
Jesteście już
dokupić.
Zmęczeni tymi zabiegami pewnie, nie?
Nie czuję się zmęczony.
A jak to jest? Do której godziny? Do pewnie do jakiejś 14-15 do obiadu i potem już czas wolny.
A potem jest czas wolny.
Czyli taki generalnie program trochę sanatoryjny, taki właśnie.
Ale po południu jest czas wypełniony. Ja to już tak wypróbowałem, że nie puszczam seniorów do hotelu, bo idą, śpią, później w nocy nie mogą spać, rano nie mogą wstać i tak dalej. W związku z tym zawsze organizuję im jakieś wyjście. To do zamku, to gdzieś do kopalni wyjazd organizuję, bo tam jest blisko kopalnia, zwiedzanie kopalni. To wyjście na miasto, na zwiedzanie, na jakieś piwo.
Czyli nie ma odpoczywania zabiegach? Od razu do galopu, tak?
Powrót na kolację i dopiero do spania.
Ale to jest
spanie
pomysł.
Nie, bo jest codziennie, bo tam jest chyba z 5 czy 6 restauracji, gdzie są zabawy na żywo, z muzyką na żywo. Więc jeszcze dodatkowa terapia jest tańcem.
Ale to jest dobry pomysł, bo w tych sanatoriach właściwie dużo ludzi zwraca uwagę, że po tych zabiegach to oni są tak już zmęczeni, że muszą sobie odpocząć ten czas, tak jakby troszeczkę się zregenerować na tą dalszą część dnia, po czym faktycznie wieczorem jest problem ze spaniem.
No to... Ja nie czułem żadnego zmęczenia.
Aha.
Wprawdzie ten program zabiegowy jest dość intensywny, bo rzeczywiście 4, nawet 5 zabiegów w ciągu dnia, ale nie czułem żadnego zmęczenia.
Mhm. Pewnie zmiana klimatu też, pewnie inny klimat, pewnie góry, to jest trochę inaczej, prawda?
Uzdrowisko jest usytuowane w takiej kotlinie.
Aha.
Ze wszystkich stron góry są, a to jest w takiej kotlinie, więc to jest takie specyficzne miejsce.
Klimat,
to jest mało takich miejsc w ogóle na Słowacji, w Polsce czy Czechach. Mało takich właśnie specyficznych miejsc, gdzie jak są Bojnice usytuowane. Ja w ogóle na Słowacji byłem w wielu uzdrowiskach, bo i tam Terczanskie Teplice, i Sklene Teplice, i Wyżne Rózbachy.
Werbów chyba też jest jeszcze taka.
Werbów, tak, ja byłem w różnych, bo jako górnik musiałem się leczyć, bo wiadomo, że byłem ciągle pocięty, połamany, to jednak to leczenie mi jest potrzebne.
Czyli pan zna ten rodzaj.
I znam te tereny,
rehabilitacji.
Tak, ale Bojnice są najbardziej fantastyczne.
Także słyszycie państwo, rozmawiamy, początkowo miała być rozmowa o podróżach, no skończyliśmy w Bojnicach na rehabilitacji i na ładowaniu akumulatorów, a w drugiej części audycji porozmawiamy o czasie szczególnym, bo dziś 1 września, rocznica wybuchu II wojny światowej. Panowie, z racji tego, że i wasze rodziny, i wy sami też pamiętaliście ten czas i dużo możecie na ten temat powiedzieć. Przede mną dużo tutaj artefaktów, które przenieśliście do studia. Porozmawiamy sobie o tym waszym życiu i o tych waszych życiorysach w drugiej części. Zostańcie państwo z nami po 14:35. Jesteśmy po przerwie. Audycja Srebrne Pokolenie. W studio goście pan Andrzej i pan Edward. Pan Andrzej, organizator wyjazdów seniorów po całym, właściwie można powiedzieć, świecie i częsty gość już tutaj audycji Srebrne Pokolenie. Macie państwo z panem Andrzejem Wójcickim do czynienia przynajmniej raz w miesiącu, kiedy rozmawia o podróżach, które organizuje dla seniorów. I pan Edward, prawda? Jest pan również człowiekiem, który jeździ, który zna wyjazdy z panem Andrzejem i chwali je sobie, ale jednak też jest pan człowiekiem, który pamięta historię, tą sprzed 80 kilku lat. Pan co prawda urodził się w 40 roku, ale co chciałby pan słuchaczom powiedzieć o tym czasie, jak pan go zapamiętał, z czym pan wiąże ten wyjątkowy, tragiczny czas, jeśli chodzi o swoje życie?
Ja się urodziłem w roku 40, czyli to był pierwszy rok wojny. Rodzice byli wtedy na wschodzie. Ja się urodziłem w Wilejce. I tutaj proszę nie mylić Wilejki z nową Wilejką, która jest w okolicach Wilna. Urodziłem się w Wilejce, to jest obecna Białoruś, ale wtedy to była Polska, z tym, że w 40 roku te tereny wschodnie, jak wiadomo, 17 września 1939 roku zostały zajęte przez Związek Radziecki. Wtedy zaczęła się tułaczka. Najpierw przez 2 czy 3 lata cała rodzina, rodzice i moja siostra, obecnie już nieżyjąca, zmienialiśmy miejsca pobytu, ale cały czas w okolicach, na terenie tam na wschodzie. Ale w 1941 roku, jak wojska niemieckie wkroczyły na tereny Związku Radzieckiego, zaczęła się, można powiedzieć, gehenna. Dlatego, że po trzech latach właściwie, kiedy losy wojny zaczęły się odwracać, Niemcy cofali się na wschód, to rodzice zostali zagarnięci przez Niemców w ramach tak zwanych robót przymusowych i przebyliśmy przez Prusy Wschodnie, Polskę i znaleźliśmy się w ostatecznym rozrachunku w Niemczech, w okolicach Pasewalk. I z tamtych czasów pamiętam, miałem wtedy w 1944 roku, miałem 4 lata, pamiętam jeden pierwszy epizod. Wtedy byliśmy w okolicach obecnego Kaliningradu, czyli wtedy Królewca. Tam było lotnisko wojskowe, Gutenfeld się nazywało. I pamiętam nocne bombardowania Królewca. Potem już jak zacząłem się interesować wojną, to się dowiedziałem, że był podział zadań, jeśli chodzi o bombardowania Niemiec. Mianowicie nocne bombardowania były w gestii Anglików, a dzienne Amerykanów. Więc ponieważ to było bombardowanie nocne, to pamiętam łuny na niebie z tych bombardowań wykonywanych przez Anglików. I drugi epizod to już 8 maja, kiedy, nie przepraszam, kilka dni wcześniej musiało to być, na terenach Niemiec, jak już Niemcy się wycofali i poddawali masowo, ale jeszcze nie było kapitulacji, przebywaliśmy z całą rodziną wtedy na jakimś gospodarstwie wiejskim. Ojciec wziął konia, zaprzął go do wozu i pojechaliśmy do Polski. I to jest drugi epizod, który ja pamiętam, mianowicie przekraczaliśmy Odrę po moście pontonowym i nagle zaczęła się strzelnina na wiwat. To było 8 maja, kapitulacja Niemiec. Strzelnina na wiwat żołnierzy, którzy dotrwali do końca wojny.
Miał pan 4 lata.
Wtedy miałem 5 lat.
A słyszał pan opowieści w domu rodzinnym o wojnie, o tym wybuchu, o tych pierwszych dniach wojny, potem już jak pan rósł i potem pan jak już rozmawiał z rodzicami. Co panu przekazywali?
Dużo mi ojciec opowiadał z czasów w 1941 roku, kiedy Hitler ruszył na Rosję.
Czyli ten 41, tak. 22 czerwca chyba.
To tak? Było...
Czyli ten słynny plan Hitlera Barbarossa.
Tak. Mhm. Atak na Związek Radziecki.
I to ojciec zapamiętał.
To znaczy ojciec zapamiętał wiele rzeczy, ale najciekawszą historię to mi opowiadał wielokrotnie, a mianowicie to było tak, że w 41 roku, 22 czerwca Niemcy uderzyli na Związek Radziecki i wtedy ojciec, ponieważ pracował przy różnych robotach drogowych, to miał motocykl. Przyszli Rosjanie i powiedzieli, że żeby ten motocykl w ramach rekwizycji, żeby go przekazać wojsku. I ojciec wsiadł na ten motocykl i zawiózł go i zdał go. I został włączony do takiej grupy kilkunastu mężczyzn. Jakiś tam podoficer prowadził krótkie szkolenie z obsługi broni. Mianowicie rozebrał karabin maszynowy i opowiadał, jak to wszystko działa, i ktoś go odwołał na chwilę. Więc on powiedział wtedy: macie niczego tu nie ruszać, jak wrócę, to dokończę. Ojciec wziął i to wszystko poskładał. Ten wrócił, ten się pyta: a kto to zrobił? Ojciec mówi: ja. No to ty będziesz pulemiotczyk, czyli będziesz obsługiwał karabin maszynowy. I został w ten sposób ojciec włączony do Armii Czerwonej.
Ciekawa historia.
Tak. Skończyło się wojaczka ojca w ten sposób, że po trzech dniach chyba był jakiś nalot niemiecki. Ten oddział uległ rozproszeniu. Rozbiegł się, część zginęła. Ojciec w końcu się znalazł w niewoli niemieckiej i przesiedział tam chyba 3 miesiące. I Niemcy już nie wiedzieli, co robić z tymi, bo część podzielili ich na 4 grupy. Na Polaków i Rosjan, a każdą z tych grup podzieli jeszcze na 2. Wojskowy i cywil. I ojciec na szczęście znalazł się wśród cywili Polaków i tych puścili do domu. I ojciec wrócił pieszo, nie wiem, chyba 200 czy 250 kilometrów przeszedł. Był cały, jak potem mama opowiadała, był cały spuchnięty z głodu. I na szczęście mama wiedziała, co robić. Jakimiś rosołkami powoli doprowadziła ojca do stanu używalności. Natomiast ojciec potem opowiadał, że ci, którzy tam byli zwalniani z obozu, to dostawali kawałek chleba, jakiś kawałek kiełbasy, to od razu to pochłaniali i żaden z nich...
Skręt kiszek
i koniec, że tak bym, z życiem.
To słynne historie, które słyszymy po wyzwalaniu obozów, między innymi też tych najbardziej znanych obozów, gdzie ludzie po prostu przeżyli obóz, ale nie przeżyli potem tego pierwszego momentu, kiedy dostali jedzenie i jelita nie wytrzymywały. Panie Andrzeju, zna tę historię, którą pan Edward opowiada, bo wy się też znacie, pan ma mnóstwo seniorów, dziś srebrne pokolenie poświęcone tym trudnym czasom i tym czasom powojennym, który to czas w głowach seniorów został, bo ci ludzie przecież opowiadają takie historie, też na między innymi na wyjazdach, które pan organizuje, prawda?
Tak, często opowiadają, chociaż skromne wiadomości mają, bo tych osób jest coraz mniej. Także no, tylko też opowiadają z opowieści swoich rodziców, którzy przeżyli. No są tacy, którzy tak jak Edward też urodzili się w czasie wojny.
Ale powiem panu, panie Edwardzie, że miło się tego słucha, że pan dokładnie z takimi detalami pokazuje to wszystko, co się działo, bo musiał panu ktoś o tym opowiedzieć. Czyli jednak są rodziny, w których się przekazywało te historie i ktoś był odbiorcą tych historii, dzieci słuchały tego, dzieci potrafią teraz o tym mówić. Pan jest dzieckiem takich właśnie ludzi, którzy byli w obozie, którzy przeżyli wojnę. Dziś pan sam tworzy to srebrne pokolenie, można powiedzieć, jest pan seniorem. Pana rodzice już pewnie nie żyją dawno, a pan dzisiaj mówi o tym z takimi detalami i szczegółami.
To znaczy, to jest jeden czynnik, mianowicie taki, że ja od lat się interesuję w ogóle sprawami wojny.
Aha.
Mam bardzo dużą bibliotekę i dużo czytam na ten temat i można powiedzieć, że dużo wiem na ten temat, z tym, że mnie interesują mniej aspekty, bo są dwa sposoby spojrzenia na sprawy wojny. Jedno spojrzenie to jest z punktu widzenia ludzi, ich losów, ich cierpień i tak dalej. A drugie spojrzenie to jest z dystansu. To znaczy chodzi
o... historyków?
Historyków, strategów, polityków i tak dalej. I mnie bardziej interesuje ten drugi aspekt. Mianowicie, dlaczego są wojny, kto je prowadzi, w czyim interesie, dlaczego działania wojny przebiegły tak, a nie inaczej, dlaczego na przykład Hitler, najsilniejsza armia na świecie wtedy, ostatecznie przegrała ze Związkiem Radzieckim. Te rzeczy mnie interesują przede wszystkim.
No to już jest temat też na kolejną rozmowę i na to, żeby z tymi zagadnieniami też się podzielił pan ze swoimi rówieśnikami też. Ale to też jest ciekawostka, że panowie siedzicie cały czas w tej historii, że wy interesujecie się tym, tak jak pan mówi, jesteście w stanie o tym rozmawiać, pewnie macie wiedzę szerszą niż nie jeden z jadacz chleba i przeciętny śmiertelnik. Ciekawa historia, panie Andrzeju, a pana historia rodzinna bardziej, bo pan jest młodszy od pana Edwarda, pan ma, przyniósł tutaj do studia pamiątki, zdjęcie, legitymację. Widzę tutaj legitymację pana ojca i dziadka.
Tak, ja pamiętam, że ojciec bardzo skromnie mówił o wojnie.
Aha.
Raczej był zamknięty i nie chciał, bo miał traumę, jednak chyba to mój wniosek jest, że taką traumę miał. Ale ja najwięcej tej historii rodzinnej dowiedziałem się od starszej siostry ojca. Ojciec był w rodzinie najmłodszy, od starszej siostry, czyli mojej cioci. I ona mi najwięcej tych opowieści opowiedziała właśnie, tych rodzinnych. No, historia rodziny jest taka, że no, dziadek oczywiście, tak jak tutaj na tych dokumentach wynika, ma odznaczenie z Powstania Warszawskiego. Też
dziadek Andrzej. Było,
dziadek Andrzej.
Andrzej,
to jest
Wójcicki.
Moje nazwisko. Tak, Andrzej Wójcicki, tak. Tak jak tutaj pisze właśnie na tej legitymacji, odznaczony Krzyżem Powstańczym.
A ojciec Henryk.
A ojciec Henryk, tak. Ojciec też miał 20 lat w okresie Powstania Warszawskiego, także też uczestniczył tam w akcji Burza.
A gdzie rodzinę wojna zastała?
Rodzina mieszkała pod Warszawą w okolicach Nieporętu. I w momencie, kiedy Konstantego Radziwiłła aresztowali, znaczy zajęli pałac w Jadwisinie, bo oni tam mieszkali, to Maria też przeprowadziła się, bo dziadek był w ogóle zarządcą u Radziwiłłów.
No właśnie, chciałam zapytać, jaka jest historia, tak, jakie jest połączenie z Radziwiłłami?
No właśnie, jest zarządcą, był gajowym tak zwanym, bo
ho,
to tak
ho,
gajowy.
Ho, kogo my tutaj mamy? Gajowy u Radziwiłła.
No i historia była taka, że tam to działa organizacja AK.
Tak jest.
I właśnie tutaj, jak Powstanie Warszawskie wybuchło, to parę dni po tym aresztowali dziadka razem z pracownikami. No i 13 sierpnia został rozstrzelany razem z tymi pracownikami, gdzie tutaj jest też, mam nawet takie na pomnikach, jest w Jadwisinie, jest po prostu kamienie są z opisami i tutaj właśnie można zobaczyć jak...
Wie pan, jak to dobrze patrzeć na takie pamiątki, mieć je w swoich archiwach?
Tak, Maria zamieszkała w tej gajówce właśnie, gdzie dziadek mieszkał razem z moimi ojcami, z synami swoimi, więc moje dzieci się przyjaźnił z Radziwiłłami. Do końca życia utrzymywali kontakty, też wymieniali się na święta kartkami różnymi. Ojciec jeździł tam do Warszawy, to odwiedzał. No i jak po aresztowaniu ten dom został spalony, zostali wygonieni Maria Radziwiłła i moja babcia. Moja babcia w tą zimę pomiędzy 1944 a 1945 byli w jednej jakiejś stodole, mieszkali. Moja kuzynka opowiadała, że marchewkę tylko jedli, bo nic innego nie było. I babcia tam zmarła. Nie wytrzymała tej zimy i zmarła.
Ile miała lat?
60 chyba dwa. Mhm. Bo dziadek miał też około 60, po 60 byli już. Ojciec był najmłodszy, także miał 20 lat. I ojca z bratem Niemcy aresztowali po tym, bo dziadka tam aresztowali, rozstrzelali i wywieźli ich do Hamburga na roboty.
Ile
ojciec
czasu
tam był? 8 miesięcy.
8 miesięcy.
Mhm. 8 miesięcy. Później jak wrócili z wojny, jak się zakończyła wojna, wrócili do Warszawy, Warszawa zniszczona, zaczęli szukać Marii Radziwiłłowej, nie znaleźli jej i się okazało, że ona jest Puszczykowiek pod Poznaniem, więc udali się tam. No i ojciec sam tam się zagospodarował z wujkiem. Wujek został w Poznaniu, później mieszkał do końca życia, a ojciec pracował w lesie jako leśniczy.
A pan się urodził?
I ojciec został delegowany na Dolny Śląsk. O, właśnie. Ja się na Dolnym Śląsku tam urodziłem. Stąd, właśnie. Tam poznał moją mamę. Poznał moją mamę i tam mieszkaliśmy. Ja oczywiście po skończeniu pracy w górnictwie w Lubinie, w KGHM Polska Miedź, przeprowadziłem się do Gdańska na emeryturę.
Czyli w czasie wojny pana tato miał 20 lat, tak?
Tak, 20.
20 lat.
A wcześniej pracował jeszcze, jak już 17-letni chłopak, pracował w Ursusie, tam czołgi robili Niemcy i tam pracował w tym, bo nawet legitymację tu nie przyniosłem dzisiaj, ale mam tę legitymację jego z pracy tam właśnie, że w Ursusie pracował.
To są tematy inne niż te, które my zazwyczaj w audycji Srebrne Pokolenie poruszamy, ale to są też tematy, które no, są naszą rzeczywistością, rzeczywistością seniorów, którzy też tym żyją tematem, no bo rocznice, wszystkie rocznice skłaniają do tego, żeby się nad takimi tematami pochylać. My niezwykle rzadko rozmawiamy o historii, o wojskowości, o tym, co było 83 lata temu, ale to jednak było i to tworzy państwa życie. Wielu seniorów, panie Andrzeju, też pewnie często wraca do tego, co się wydarzyło przed 80 laty i nie uciekniemy od tego. I pan pewnie też jest tego świadom, prawda?
Też ze mną na wycieczki jeżdżą seniorzy, którzy są no, przedwojenni.
Czyli tak, jakby, przed, tak, 39,
przed, tak. przed 39. Mam takiego pana, ma w tej chwili 97 lat. Byliśmy ostatnio na czterech stolicach, zamki, pałace Dolnego Śląska na tej wycieczce.
Ten 97
pan Miecio, no, wjechał na Małą Kopę, doszedł do schroniska, bardzo aktywny. Aż się dziwiłem, mówię, panie Mieciu, ale to jest tam już rozrzedzone powietrze trochę. No a mówię, to ja po to tu przyjechałem, żeby to zobaczyć.
I czyli serce tak, w porządku.
Serce w porządku. No zadziwił mnie ten pan, no 97 lat. On się 25 roku urodził w grudniu, ale ma napisany 26 w styczniu zapisany jest, także to niby 26 rocznik.
A przyszedłby do studia z panem kiedyś?
Przyszedłby.
Jakby go pan
jest
zaprosił?
Jest aktywny i przyszedłby.
Może będzie jeszcze okazja na przykład o historii, nie tylko o historii, bo to są ludzie z niesamowitą, ciekawą biografią. Przecież oni tyle przeżyli w życiu, jeżeli 20 który rocznik, mówi pan?
26.
1926,
no to...
Zamach majowy.
Tak. I jest bardzo aktywny, był na wielu wycieczkach już, także naprawdę jest, no, zaprosimy go.
Bardzo chętnie.
Bo on jednak
o
jest
tych taki, wycieczkach.
O tych
wtedy.
Wycieczkach.
Nie
tak.
tylko, ale też będziemy o podróżach rozmawiać, przeplatając to historią. Ja panom bardzo dziękuję za rozmowę. Ciekawa rozmowa i pouczająca dla mnie. O podróżach dzisiaj nie zdążymy, panie Andrzej, ale obiecuję, że następny wrześniowy, bo pan ciągle w rozjazdach, pana złapać tutaj w studio i zaprosić to bardzo trudno, ale to dobrze, że seniorzy ruszyli w świat, o tak
jeszcze
powiem.
Jedno słowo powiem o panu Mieciu. Więc wracając z wycieczki, taką humorystyczną przygodę powiem. Pan Miecio wstał i mówi, ja was wszystkich zapraszam na stolecie, moje stolecie. Tylko żebyście dożyli.
Aha, jasna sprawa. No to
nie on, tylko my.
Musicie wypełnić zobowiązanie teraz. Pan Mieczysław 97-latek o to poprosił. Cudowne. Także dożyjcie, dożyjmy. Do następnej audycji też. My w czwartek się słyszymy, a panom Andrzejowi i Edwardowi bardzo serdecznie za udział w naszej audycji częściowo historycznej, częściowo podróżniczej. Dziękuję. Anna Ręba, skłaniam się.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.